Kwadrans bez muzyki.
Dziś wybieramy się do Wrocławia, do Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. Po tym miejscu prowadzi nas jeden z założycieli, Jakub Rzepecki, z którym spotkała się Maria Czok.
Miałam zacząć od tego, że spotykamy się w budynku z 1842 roku, budynek dworca, ale przywitały mnie takie dźwięki, że od razu przeniosłam się do innego świata, zupełnie nie tego związanego z koleją.
No tak, jesteśmy w budynku dworca Świebodzkiego, w tej chwili nieczynnego, ale znajdujemy się w gmachu, w siedzibie Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. No jest to coś, co rzeczywiście przynosi nas trochę inny świat, niezwiązany z koleją, ale również bardzo fajny.
Przechodzimy zatem dalej. Od czego zaczynamy? Dlatego, że to muzeum jest podzielone na pewne specjalne sekcje.
Tak, pierwsza to jest sekcja salonu Arcade, czyli stare gry, maszyny, które możemy pamiętać właśnie z dworców kolejowych, gdzie takie salony gier wideo się kiedyś znajdowały. Takie duże maszyny, do których kiedyś wrzucano monety i można było na nich grać. U nas oczywiście monet wrzucać nie trzeba, ale pograć sobie można jak najbardziej i jest to bardzo, ale to bardzo oblegana część naszego muzeum. Ludzie kochają te ogromne ekrany, te arcade'owe joysticki, no dużo fanu to ludziom daje.
Podejdźmy zatem. Joysticki, czyli przyciski. Z jakiego roku jest ta maszyna, ten sprzęt, do którego podeszliśmy? Wygląda trochę jak bankomat.
Trochę wygląda jak bankomat, to jest gra Arkanoid z roku 86. Znajduje się w takiej, my to nazywamy budzie. No jest to taka bardzo ładne, kolorowe opakowanie bardzo kultowej gry komputerowej. Tutaj po prostu się...
Powiedział pan, że żeby w nią pograć, nie trzeba wrzucać monet.
Nie trzeba wrzucać monet, u nas cena jest tylko za wejście. No to akurat jest gra bardzo znana. Odbijanie paletką piłeczki. Myślę, że każdy chyba nawet w współczesnym świecie kiedyś się z taką gierką gdzieś spotkał. Nawet może na komórce, jeśli nie w takim salonie, czy gdzieś nie na swoim komputerze. Bardzo znana gra.
Taka maszyna stała na dworcu, to znaczy, że podróżni przed wyjazdem mieli jeszcze chwilę na, no właśnie, rozrywkę.
Tak, takie salony gier wideo stały no, jeszcze jakiś czas temu na dworcach, czasami w wesołych miasteczkach, czasami przyjeżdżały właśnie z jakimiś cyrkami. No teraz trochę może usunęły się gdzieś tam w tło, ale wracają. U nas można sobie zagrać w te klasyczne gry z lat 80. i 90. No tego nie ma tak dużo u nas w Polsce.
Przejdźmy do kolejnej sekcji, a ja w międzyczasie chciałabym pana zapytać o to, jak to muzeum powstawało, dlatego że widzimy tutaj bardzo dużo właśnie tego sprzętu związanego z grami z lat 70., 80., 90. Dziś taki sprzęt jest bardzo rzadko spotykany.
Tak, to prawda. To jest zebrany przez nas sprzęt przez no już chyba dziesiątki lat. Zbierałem go ja i moi koledzy Michał, Artur i Wojtek. No działamy w tym świecie retro sprzętu już od 15 lat, a 8 lat temu postanowiliśmy założyć to muzeum, że tak powiem, jako stałą siedzibę i miejsce, w którym będziemy mogli na stałe prezentować te nasze zbiory, no i dawać radość, tak powiem, naszym gościom.
To znaczy, że tego sprzętu do gier ludzie się pozbywają? Można go kupić w internecie?
No teraz jest już z tym trochę ciężko, bo ten sprzęt teraz stał się zabytkiem i już naprawdę swoje kosztuje. No ale jeszcze kilkanaście lat temu miał status, można powiedzieć, takiego trochę złomu elektronicznego. Myśmy na tym skorzystali, bo jesteśmy fanami technologii, gier, gamingu. Skupowaliśmy to przez lata ze wszystkich możliwych źródeł. No i nasza kolekcja jest naprawdę duża. Tutaj w muzeum jest może kilka procent tego, co posiadamy. No ale kolekcja nie jest po to, żeby stała w szafach, gdzieś tam była w garażach, tylko po to, żeby była pokazywana. Dlatego pokazujemy i przede wszystkim pokazujemy to interaktywnie, żeby ludzie mogli sobie to samodzielnie poznać, jak to się grało kiedyś.
Można po prostu usiąść, spróbować i zagrać. A pojawiliśmy się w kolejnej przestrzeni. Jak na muzeum przystało, pojawiły się gabloty.
Gabloty oczywiście muszą być, a w gablotach tutaj widzimy konsole gier wideo, domowe konsole gier wideo od tych najstarszych, które pochodzą z roku 72. Magnavox Odyssey. Poprzez wszystkie lata 80., 90. aż do początku lat 2000. Tych konsol mamy tutaj kilkadziesiąt, może nawet więcej. W dzisiejszych czasach, gdy konsol właściwie jest może 3-4 typy, aż jest trudno pomyśleć, że kiedyś tych konsol było naprawdę, ale naprawdę no, ogromna ilość, przeróżne modele, przeróżne firmy to produkowały. No, było tego od zatrzęsienia.
No tak, i też kiedy patrzymy na nie, to widzimy, że one nie tylko różnią się kolorem czy wielkością, ale też chyba skomplikowaniem użycia.
Oj tak, te konsole są bardzo przeróżne. Teraz mamy taką, powiedzmy, standaryzację, ale w latach 70., 80. jeszcze tak do końca nie wiadomo było, jak co ma działać, więc było bardzo dużo eksperymentów. Na przykład konsole, które były konsolami, do których się strzelało do telewizora, do kasety wideo, która leciała. Przeróżne, dziwne kontrolery, które czasami nawet trudno jest opisać, co one robią. No jest z tego naprawdę ogromna różnorodność.
Proszę powiedzieć, kto mógł sobie na taki sprzęt pozwolić? Bo wydaje mi się, z opowieści moich rodziców pamiętam, że nie każdy.
Na początku te konsole były rzeczywiście bardzo drogie i bardzo rzadkie. Jeśli jeszcze na Zachodzie można było je kupić, nie wiem, za kilkutygodniową pensję, no to w Polsce ich brak, przez to, że byliśmy za żelazną kurtyną, powodował, że no był to naprawdę zakup, powiedzmy, raz na kilka lat, jeśli się w ogóle udało coś na rynku znaleźć.
Odwracamy się o 180 stopni, a tutaj mamy gry mobilne, czyli można było już wyjść z domu i dalej pozostać w świecie gier.
Oj, oczywiście. To gry mobilne urodziły się w Japonii jako takie przenośne gierki Game & Watch, które w Polsce możemy znać jako tą radziecką elektronikę, jako Wilka i Zająca. Radziecki Wilk i Zając to był właśnie klon japońskich gier przenośnych, ale to zaczęło się w latach 80. Te konsolki są naprawdę, no też znowu przeróżne, ciekawe, no i do tej pory jak gdyby są rozwijane, choćby współczesny Switch to jest kolejny następca konsol z lat 80. Taka bezpośrednia linia rozwoju.
Podeszliśmy do punktu, który się nazywa Duck Hunt, to znaczy?
No to jest to słynne strzelanie do kaczek. Pewnie dużo osób jeszcze pamięta w Polsce połowę lat 90., gdy pojawił się w Polsce Pegasus, klon konsoli, która wtedy miała już co prawda 10 lat, ale w Polsce była szaloną nowością. Ludzie ją naprawdę kochali.
Tych gier mamy tutaj bardzo wiele. Przechodzimy, bo rzeczywiście chyba naliczyłam 7, tak, komputerów na tym stole?
Faktycznie na tym stole znajduje się 7 komputerów, chociaż tak naprawdę są to komputery i konsole z drugiej strony. A jeśli chodzi o komputery, no to właśnie przeszliśmy do tej strefy domowej informatyki. Na początku były automaty, później były konsole, a później technologia się na tyle rozwinęła, że do domowych, że tak powiem, pieleszy mogły zawitać właśnie już prawdziwe komputery. To się zaczęło też pod koniec lat 70. No to jest moment, w którym jak gdyby informatyka wita już w domach, no, na początku powiedzmy bardzo bogatych ludzi, ale to był pierwszy krok.
Cóż to za retro sprzęt, czarny, z pokrętłami, pokazujący godzinę. Dla mojego pokolenia to już jest absolutny archaizm.
To akurat jest telewizor, ale tak naprawdę on stoi na komputerze TRS-80, amerykański komputer, jeden z pierwszych komputerów, dostępny w Ameryce, także, tak powiem, z sieci takich sklepów z RTV-AGD. To pierwszy moment, w którym właśnie można było już sobie pójść do sklepu, no nie u nas, tylko w Ameryce, i kupić normalnie komputer z półki.
Jak do Państwa trafił tutaj do Wrocławia?
A szczerze to nie.
Nie. Czyli tych sprzętów jest tutaj tak wiele, że przestali Państwo liczyć.
No to jest tak, że tutaj każdy z nas te sprzęty w jakiś sposób zbierał i każdy z tych sprzętów ma swoją historię. Niekoniecznie każdy z nas zna historię każdego sprzętu, bo każdy coś tam sobie, że tak powiem, zbierał. Na przykład te komputery ZX Spectrum to zamówiłem kiedyś z Anglii, z miejsca, w którym one powstały. Tu jest komputer francuski Alice. Tu jest komputer z DDR-u, ze wschodnich Niemiec. No jest tych sprzętów tak dużo, a każdy z tych sprzętów to jest osobna, długa historia.
Czy ja mogę usiąść i spróbować zagrać? Mamy tutaj Super Mario. To jest gra kultowa.
To jest gra kultowa z roku bodajże 82. Super Mario Bros. Pierwsza gra, która wyszła na konsolę Nintendo Entertainment System, tak właściwie na japońskiego Famicoma. No to jest gra, w której Mario i Luigi no zdobili swoją sławę. Jedna z pierwszych kultowych platformówek z ich udziałem. Gra, która ma już kilkadziesiąt lat i się nie starzeje. Lata mijają, a ta gra jest cały czas tak samo dobra, tak cały czas tyle samo przynosi radości w nią granie. Niektóre gry się nie starzeją.
No i niestety nie przeszliśmy do kolejnej części, ale idziemy za to do kolejnej części muzeum. Wydaje mi się, że dla osób, które miały okazję grać w te gry, na przykład kiedy były dziećmi, to jest powrót właśnie do tych najmłodszych lat, ale z kolei dla młodych użytkowników to jest chyba jak lekcja historii.
Oj, jak tutaj przychodzą dzieciaki, to im się po prostu oczy otwierają, bo wielu z tych rzeczy no, nigdy na oczy nie widziały. Ale na szczęście, tak jak mówiłem, dobre gry są cały czas dobre, nieważne kiedy powstały. Także dzieciaki się bawią tutaj doskonale, mogąc poznać no, historię i to, skąd się wzięły rzeczy, które teraz używają. Komórki, komputery, konsole. To wszystko jest tutaj jak gdyby w ujęciu historycznym przedstawione, ale też przynosi dużo dobrej zabawy.
Wydaje mi się, że ta grafika, która jest taka no właśnie retro oldschoolowa, choć też modna, bo lata 80., 90. to dziś szczyt mody, no właśnie sprawia, że my wciąż dobrze odbieramy tę grę. My rozumiemy te przyciski, rozumiemy te instrukcje, które pojawiają się na ekranie. To też świadczy o tym, że to było dobrze zaprojektowane, prawda?
Tak, oczywiście są też gry, które się starzeją źle, ale większość z tych gier jest cały czas grywalna i tak jak pani wspominała, grafika tutaj się w ogóle nie zestarzała. Wystarczy spojrzeć na niektóre gry na komórkach, które starają się naśladować grafikę z lat 80., z lat 90., bo jest to po prostu ładny design. Dobrze to wygląda.
W tym momencie jesteśmy w pomieszczeniu, które trochę wyglądem przypomina to miejsce, z którego startowaliśmy, bo też są tutaj takie duże automaty.
To prawda, tutaj też wrzuciliśmy automaty. Automaty są na tyle popularne u nas w muzeum, że staramy się rozszerzać jak gdyby ich ilość. Tutaj na początku ich nie było, a nagle się pojawiły. Natomiast główną atrakcją tej sali jest tutaj bardzo duża kolekcja komputerów firmy Apple. I zaczynając tak naprawdę od repliki pierwszego komputera Apple'a, Apple I, o przepraszam, tutaj Apple I, w tej pięknej teczce.
No tak, dlatego że ten komputer, a raczej prototyp, jest rozebrany na części, znajduje się właśnie w takiej teczce, walizce.
Tak, bo on był sprzedawany jako płyta główna i każdy, kto go kupił, musiał zbudować sobie sam obudowę, sam znaleźć sobie klawiaturę, sam znaleźć, zbudować sobie zasilacz. To był komputer pierwszy domowy, ale jeszcze do samodzielnego złożenia, ale od tego zaczynała firma właśnie Apple. Szybko później przeszła na produkcję komputerów Apple II. Tutaj mamy taki w specjalnej, przeżyczystej obudowie, by móc sobie zobaczyć, jak on wyglądał w środku. Później był Apple III, później Macintosh, no i później historia, tak? Firma Apple do tej pory istnieje i ma się całkiem dobrze.
Tak, widzimy tutaj też nad tą gablotą takie komputery, ekrany w jakimś sensie, które no już coraz bardziej przypominają te, które dziś znamy.
Tak, to jest płynne przejście do powiedzmy czasów współczesności, chociaż oczywiście te telewizory CRT, te telewizory z bańkami w pewnym momencie no, zniknęły już z tych komputerów retro, ale tutaj mamy już taki, bym powiedział, pierwszy komputer, jeden z pierwszych komputerów Apple'a wyposażony już w monitor LCD. Jest to, że tak powiem, ostatnia sekcja naszych sprzętów. Są to już komputery ze wczesnych lat 2000, nawet niektóre. Są to komputery, które dorzuciliśmy do muzeum na prośbę, że tak powiem, młodszych trochę od nas, a już starszych.
Na przykład takich w moim wieku, bo ja już taki komputer pamiętam.
Dokładnie, to są już komputery, które są komputerami lat dzieciństwa, być może nie nas założycieli, ale już część osób właśnie pamięta je z lat młodości. No i musimy je też jak najbardziej tutaj zaznaczyć. Tutaj mamy przykład gry z bardzo dziwnym kontrolerem. Kontrolerem są bongosy. Jest to konsola GameCube i gra z Donkey Kongiem.
Gra muzyczna?
Gra? Nie, właśnie nie. To nie jest zaskakująco gra muzyczna. Tylko jest to gra platformowa.
Czyli uderzamy jak w bongosy i dzięki temu postać na ekranie się przesuwa.
Tak, bongos lewy to jest chodzenie w lewo, bongos prawy to jest chodzenie w prawo, dwa bongosy to jest skok, klaśnięcie to jest uderzenie. Bardzo fajna gra, dzieci tą grę po prostu kochają, a jest to też świetna gra platformowa.
Opowiadał Jakub Rzepecki, współzałożyciel Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery we Wrocławiu. Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Maria Czok.